Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i, patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Ilekroć odwiedzam różne grupy, wspólnoty, czy w Polsce, czy na świecie, oczywiście staram się pytać ich, co jest ich głównym problemem, z jakim się zmagają w danym momencie, albo z jakimi problemami zmagają się ich bliscy. I najczęściej pojawiają się dwa główne tematy, problemy. Pierwsze to taki, że wielu ich bliskich odchodzi od wiary, odchodzi od Boga. A drugi, że wielu ma kryzysy rodzinne, małżeńskie. I z jedną i z drugą sprawą nie radzą sobie. I zawsze szukamy przyczyny, dlaczego tak właśnie się dzieje. I od jakiegoś czasu zauważam wspólny mianownik obu tych problemów. Mianowicie zbyt łatwo wchodzimy w jakieś obce duchowości. Dzisiaj w sposób szczególny widzę, że jest jakaś moda na te dalekowschodnie duchowości, yoga i tak dalej. Zauważmy, że każdy z nas jest istotą fizyczno-duchową, to znaczy mamy swoje ciało, ale także mamy swoją duszę. Ciało ma swoje potrzeby, które w jakiś sposób staramy się zabezpieczać, kiedy na przykład jemy, pijemy, myjemy się, leczymy i tak dalej. Ale też dusza ma swoje potrzeby. Często o tym nie myślimy, że czymś tę duszę wypełniamy. I ta dusza będzie dobrze funkcjonować, jeżeli będziemy ją wypełniać tym, co pochodzi od Pana Boga, Jego obecnością, Nim samym, Bożym Słowem. Ale niestety wielu ludzi, którzy z tego rezygnuje, ale jednak ma te potrzeby duchowe, wie, że tę cząstkę, którą może nawet w sobie nie uświadamiają, czymś trzeba napełnić, to niestety wypełniają jakimiś obcymi ideologiami, filozofiami, duchowościami i robią sobie przy tym wielką krzywdę. I tak jak powiedziałem, coraz częściej spotykam się z ludźmi, którzy mają tego rodzaju problemy, że nieroztropnie porzucili swoją własną wiarę i zaczęli się karmić tym, co obce, co pogańskie, co nieraz wiąże się z obecnością złego ducha, szatana, który wykorzystuje natychmiast tę furtkę, którą mu się stwarza, otwiera tę okazję właśnie po to, żeby odciągnąć nas od Pana Boga, żeby wprowadzić zamęt w nasze serce, wielki bałagan i olbrzymie problemy. Jak wspomniałem, dzieje się to dlatego, ponieważ zbyt łatwo rezygnujemy z tego, co dotyczy wiary, dotyczy Jezusa Chrystusa, że nie mamy z Nim relacji, że w ogóle nie zastanawiamy się, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Dla wielu oczywiście Chrystus to numer jeden, to jest Bóg. Jesteśmy w stanie Mu podporządkować całe nasze życie. Ale dla wielu to jest tylko jakaś tradycja. To jest coś, do czego owszem, są w stanie się przyznać, powiedzieć, że to jest dla nich jakaś ważna przestrzeń ich życia, ale nie najważniejsza, jedna z wielu. A Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii bardzo wyraźnie pyta swoich uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? No i odpowiadają mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Ale dalej Jezus pyta, ale wy konkretnie, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz. I to jest dobra odpowiedź. I tak samo Jezus pyta dzisiaj każdego z nas, za kogo mnie uważasz? Kim ja jestem dla ciebie? Trzeba to pytanie sobie zadawać codziennie. Szczególnie wtedy, kiedy wyczuwamy, że Jezus nie był Bogiem w dniu dzisiejszym, że nie był dla mnie najważniejszy, że nie dawałem Mu czci, że nie kierowałem się Jego przykazaniami. To pytanie to powinno być pierwsze pytanie w czasie naszego codziennego rachunku sumienia i oczywiście wtedy, kiedy przystępujemy do spowiedzi. I bardzo szybko niestety w życiu wielu ludzi następuje detronizacja, że właśnie już nie ma miejsca dla Pana Boga, nie ma miejsca dla praktyk, nie ma czasu na modlitwę, na rozmowę z Bogiem. I wtedy zostaje wielkie nic, tylko że w nas nie ma tak naprawdę miejsca na nic. Albo będzie Boży Duch, albo będzie zły duch. Nie ma miejsca na nic innego. Dlaczego? Ponieważ zabrakło miejsca dla Pana Boga, zabrakło tych praktyk bardzo ważnych. I znowu dzisiaj wsłuchiwaliśmy się w drugie czytanie, w słowa apostoła Jakuba, który już w pierwszym zdaniu pyta, jaki z tego pożytek, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, ale nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić? No właśnie, ilu jest takich, którzy mówią, jestem wierzący, ale nie praktykujący. W moim życiu nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu na mszę świętą, albo w ogóle rezygnuję z tego, bo nie uważam, żeby to było ważne, potrzebne. Im się wydaje, wystarczy, że wierzę. No to proszę, mamy tutaj odpowiedź właśnie w tym fragmencie Pisma Świętego. Czy myślisz, że sama wiara bez uczynków, bez praktyk zdoła ciebie ocalić, zdoła ciebie zbawić? Apostoł pyta później retorycznie na końcu tego fragmentu. Może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków. To ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. A więc pokaż owoce swojego życia. Jakie są owoce twojego życia, jeśli twierdzisz, że wierzysz, ale nie ma w twoim życiu miejsca na praktyki, na modlitwę, na sakramenty, na mszę świętą. Pokaż owoce twojego życia. Co będzie owocem tego życia? Rozwalone małżeństwo? Problemy z dziećmi? To, że wielu ludzi traktuje ciebie jak najgorszego, bo nie można się z tobą porozumieć, dogadać, bo jesteś agresywny, obrażasz się, złościć i tak dalej, że nie radzisz sobie ze swoimi słabościami, nałogami? Czy może to są właśnie te zepsute owoce tego rodzaju życia? To porównaj je z owocami życia człowieka, który praktykuje, który modli się, który się spowiada, czyta Słowo Boże. Jakże często jest to zupełnie inne życie. A więc mówić, sama wiara wystarczy, to o wiele za mało. I tu jest wielka bieda, kiedy wielu ludzi tłumaczy się, że no proszę księdza, ale ja pracuję ciężko, ja nie mam czasu, żeby w niedzielę pójść na mszę świętą. No, ja bym to może i zrozumiał, ale jeżeli okazuje się, że ta sama osoba ma czas, żeby 3 razy w tygodniu pójść na jakąś jogę albo na jakieś medytacje, no to znaczy, że coś tutaj nie gra. Na mszę świętą nie ma czasu, na modlitwę nie ma czasu. Umiera, jak musi wieczorem kręknąć do modlitwy, zasypia od razu. Ale żeby chodzić po kilka razy w tygodniu na jogę, no to czas i siły są. Jak widać, jest w nas jakieś wielkie nieuporządkowanie, które, jak powiedziałem, kończy się dla nas fatalnie. I nie mówiłbym tego, gdybym nie spotykał się naprawdę bardzo często z tego rodzaju problemami, osobami, które później, kiedy już są na tym dnie, wołają, krzyczą o pomoc, czy zna ksiądz jakiegoś egzorcystę, bo nie radzę sobie sam sobą, z mężem, z żoną, z dziećmi. Czy jest gdzieś jakaś pomoc, jakiś terapeuta, bo dzieją się jakieś złe rzeczy w moim domu. Prewencja, czyli zabezpieczanie swojego życia, ostrożność i roztropność i trzymanie się tego, co uczą nas przykazania, czego uczy nas katechizm. To wystarczy, żeby w naszym życiu nie było tego rodzaju problemów. No ale niekiedy to bardzo prosimy się o te problemy, szczególnie jeżeli idziemy za modami tego świata. No bo nie oszukujmy się, dzisiaj te dalekowschodnie duchowości są bardzo modne. Właśnie jakieś inicjacje, New Age i tak dalej. I w to wchodzą ludzie w każdym wieku. I ci bardzo młodzi, którzy no niejako z natury są ciekawscy, ale także i ci, którzy już mają swoje lata i zdaje się, że powinni być mądrzejsi, ale jednak i tutaj oni się wywracają. Ponieważ i jedni, i drudzy wyczuwają, że w ich sercu, duszy przede wszystkim, no jest jakaś potrzeba jakiejś duchowości. To, co mówiłem wcześniej. Tylko, że nie wypełniają tej pustki tym, czym powinni, czyli obecnością samego Boga. Wypełniają ją byle czym. I tak nieraz ci ludzie przypominają mi takiego człowieka, który jest spragniony, jest na pustyni, bardzo mu się chce pić. Tylko, że znalazł studnię z zatrutą wodą i on z tej studni pije. To jest dokładnie tak, kiedy człowiek sięga do takich obcych sobie chrześcijaństwu duchowości, tych dalekowschodnich duchowości. I jeszcze na dodatek to wszystko dzisiaj promują media. Media dzisiaj, ja myślę, że każdy, kto trochę zna te mechanizmy, to wie, są w stanie sprzedać człowiekowi wszystko, wszystko. Nawet najbardziej zgniłe ideologie. Wszystko dzisiaj można sprzedać pod warunkiem, że to się dobrze zaprezentuje i opakuje. I dzisiaj tak samo chrześcijanom, katolikom sprzedaje się te toksyczne duchowości, mówiąc im, że to rozwiąże wszystkie wasze problemy. Popatrzcie, czy w mediach jest miejsce na to, żeby pokazać od dobrej strony to, co katolickie, chrześcijańskie. Czy w tych topowych filmach, serialach, które oglądacie na najbardziej znanych platformach streamingowych czy telewizyjnych, czy tam w jakimś serialu, filmie będzie taka scena, że wraca do domu uśmiechnięta kobieta czy mężczyzna i mówi: tak dobrze się dzisiaj czuję, właśnie wracam z adoracji Najświętszego Sakramentu. No świetnie się czuję. Albo byłem u spowiedzi świętej, to mi bardzo pomogło. Spotkaliśmy się ostatnio w tych najbardziej znanych filmach, serialach z taką sceną? Nie. Ale ile jest takich filmów, seriali, gdzie spotkamy się z podobną sytuacją? Wraca mężczyzna, kobieta do domu, wracam z jogi, no teraz czuję się super, naprawdę. Albo właśnie spotkałem się z jakimś guru, z którym rozmawiałem, albo poddaję się medytacji i tak dalej. Tak, tego znajdziemy wiele, dużo, na to jest przyzwolenie. Bo diabeł dobrze wie, co wypromować, a wie, o czym nie mówić. I dlatego też zamiast iść za tym, co jest dobre, słuszne, to idziemy za tym, co zatrute. I z jednej strony oczywiście będziemy bardzo pod wpływem tego, co widzimy w mediach, szczególnie młodzi ludzie, a to, co katolickie, chrześcijańskie, przedstawia się jak najgorzej. A z drugiej strony, no, sami jesteśmy sobie nieraz winni, kiedy no, mamy takie możliwości, zwiedzamy świat, granice się otworzyły. Praktycznie każdy zakątek świata jest nam dostępny. Tylko, że zapominamy, że w tych różnych miejscach na całym świecie były różne kultury, różne religie i w wielu przypadkach były to religie pogańskie, które tam funkcjonują do dzisiaj. I te religie pogańskie czym się charakteryzują? Oczywiście one nie znały prawdziwego Boga, więc oddawały czcie jakimś bożkom, demonom wprost. I do dzisiaj się do nich modlą, do dzisiaj je czczą. I ktoś tam sobie jedzie właśnie w te jakieś egzotyczne kraje, i tutaj się spotka, tu wejdzie do jakiejś świątyni, tu sobie jakąś figureczkę kupi, tu pójdzie sobie, coś tam zje, nawet nie wie do końca, co to jest, może na jakieś masaże i myśli, że to będzie wszystko w porządku, że to mu nie zaszkodzi. I tak ładuje w siebie, nie wie, co ładuje w siebie. A często ładuje jakieś energie, jakieś duchy i potem wraca z takiej wycieczki i ma problem. I z takimi ludźmi ja się też spotykam. Mówią, że gdzieś tam byłem na jakiejś wycieczce, coś się tam do mnie przylepiło, czuję, że coś jest nie tak, niech ksiądz coś zrobi. No to nie jest takie proste, to nie jest takie proste. Więc bardzo łatwo jest wpuścić swoją duszę diabła, no ale on co wykorzystuje? No wykorzystuje to, że wielu ludzi w niego nie wierzy. To jest naprawdę bardzo sprzyjająca sytuacja, żeby wkopać się w bardzo poważne problemy. Nie wierzyć w szatana to jest dla niego bardzo sprzyjająca okoliczność, bo może wtedy zrobić wszystko, bo człowiek nie ma w sobie żadnej ostrożności. Nie pomyśli, zanim w coś tam wejdzie. O, jakaś tam duchowość, coś fajnego. Ktoś w tym brał udział, stwierdził, że było mu dobrze, no ale tobie akurat tak dobrze nie będzie. I tutaj chciałbym podać kilka takich przykładów. jedne znam osobiście, inne usłyszałem od osób, które też pracują z takimi osobami, które tego rodzaju problemy miały. Mówię to po to, żebyście też mogli ewentualnie zobaczyć, czy no w waszym życiu nie pojawiło się coś z tych spraw. Więc pierwsza osoba, ona weszła w coś, co my nazywamy pseudouzdrowicielstwem. A więc jak wiemy, no jest ta medycyna konwencjonalna i jakaś niekonwencjonalna. No i właśnie z tych niekonwencjonalnych zainteresowała się medycyną chińską i tak pod pretekstem właśnie tego, co ona oferowała, zaczęła w to wchodzić. I miała, mówi, takie trzy momenty. Pierwsze to była fascynacja tymi ziółkami. No to może by się to dało jeszcze jakoś wytłumaczyć, no bo wiadomo, ziołolecznictwo same w sobie złe nie jest. No tylko pytanie, czy tam ktoś nie majstrował nad tymi ziółkami jeszcze jakoś tam duchowo? No to trzeba by zawsze pytać. No drugi etap to było już badania z ręki, a potem pojawiło się wahadełko, czyli coś, co już nawet sam katechizm Kościoła katolickiego uznaje jako coś bardzo złego. No i zdawało się tej pani, że na początku jest dobrze, lepiej, no być może sobie to troszkę wmówiła na zasadzie efektu placebo, no ale potem już było bardzo źle. To, co ona powiedziała, że miała poczucie obecności w sobie jakiejś złej energii, która ściągała ją w dół. To mogło być takie uczucie, które ona mówiła, byłoby bardzo podobne do osób, które przeżywają jakąś głęboką depresję. I ona mówi, ja to miałam, ja to czułam, że we mnie coś takiego jest. I nie potrafiłam powiedzieć sobie na początku, skąd to się wzięło. No więc chodziła po różnych terapeutach i tak dalej, no ale nikt jej nie był w stanie pomóc, bo też nikt nie zidentyfikował tego pierwotnego źródła tych problemów. I było coraz gorzej i gorzej to się odbijało na niej samej, na jej pracy, na relacjach z bliskimi. I dopiero pomogło spotkanie z pewnym kapłanem, który bardzo szybko zrozumiał, może dostał takie światło od Pana Boga, że problem tkwi być może w jakiejś duchowości, toksycznej duchowości, w którą ona może nieroztropnie weszła. I kiedy zaczął zadawać jej konkretne pytania, bardzo szybko doszli właśnie do tej przestrzeni, tego pseudouzdrowicielstwa. I wystarczyła jedna porządna spowiedź. I ona powiedziała, że tak jakby ktoś wyrwał z niej tą złą energię, że wróciło w miejsce tego poczucie tej dobrej energii, Bożej energii. Wystarczyła spowiedź święta. Wcześniej miesiące, lata spędzono u jakichś terapeutów. A tutaj wystarczył kto? Bóg. Bóg i Jego łaska. Bo to nie była jakaś sprawa psychiczna, to była sprawa duchowa. Ale nigdy jej nie wróci tych kilku lat, które zmarnowała z powodu swojej nieroztropności. Drugi przypadek. Pewna osoba, kobieta, która przy okazji jakichś tam swoich podróży skorzystała z usług masażysty dalekowschodniego. I też dowiedziała się, że to będzie dla niej bardzo dobre, że będą uciskane pewne punkty energetyczne właśnie. Jak już słyszymy słowo energię jakieś, to się powinno nam zapalać zawsze jakieś światełko. Więc będą uciskane te punkty energetyczne, że to wyzwoli oczywiście w niej jakieś lepsze energie i tak dalej. I ona była na tych masażach 5-6 razy, ale mówi, że potem zaczęło się dziać w jej ciele coś bardzo dziwnego. Ona mówi, że w ogóle w jednym momencie, jak tam gdzieś jeden punkt, to tak przyszło jej ciało, że coś, było coś bardzo dziwnego. To na pewno nie dałoby się wytłumaczyć. Zresztą rozmawiała na ten temat z jakimiś znajomymi fizjoterapeutami, mówili, no nasza wiedza to tutaj się nie ma zastosowania, to musiało być coś duchowego. I ona mówi, od tej pory zaczęła odczuwać, widzieć i słyszeć pewną jakąś złą obecność w jej życiu. Mówi, no po prostu jakby nagle dostała jakiejś schizofrenii. No ale to nie była schizofrenia. To była jakaś obecność. I to trwało kilka tygodni. Oczywiście na tyle była świadoma i roztropna, że zaczęła szukać pomocy w kościele u kapłanów. No i tutaj było potrzebne i spowiedź, i modlitwy uwolnienia. No na szczęście w tym przypadku udało się to dość szybko zidentyfikować i wyjść z tego problemu. No ale też wydawałoby się, że to jest coś niegroźnego, a wcale takie niegroźne nie było. Inny znowu przypadek. Pewna osoba w rodzinie zaczęła ćwiczyć jogę i oczywiście dzisiaj to jest bardzo modne. Dzisiaj to jest wszędzie. Nawet dzieci w szkołach mają jogę. Ja myślę, że kto jest blisko Kościoła, to wie, jakie stanowisko Kościoła na ten temat. Nie mamy z tym nic wspólnego. I to, co nawet mówią ci mistrzowie tej jogi, ci dalekowschodni, to kiedy oni słyszą, jak to Europejczycy nieraz mówią, że to są tylko ćwiczenia, to oni mówią, to w takim razie nie macie pojęcia, na czym polega yoga. Jeżeli mówicie, że to są tylko ćwiczenia, to nie macie pojęcia, na czym polega yoga. To mówią właśnie ci mistrzowie jogi. I ona zaczęła chodzić sobie na tą jogę, mówiła, że to dla niej to są tylko takie medytacje, że to ją relaksuje. No ale znowu zauważyła, że staje się coraz bardziej smutna, ma coraz gorszą samoocenę, że coraz gorzej odnosi się do swoich bliskich, że stawia granice w coraz bardziej agresywny sposób, że to się coraz bardziej pogłębia, że ma nieustanny konflikt ze współmałżonkiem, ze swoimi dziećmi. Ludzie się od niej odsuwają. I no wiadomo, że w takiej sytuacji, jak człowiek się znajduje, no to w pewnym momencie zderza się z jakąś ścianą i co, no szuka pomocy. Tylko że znowu tej pomocy nie mogli jej udzielić żadni ci standardowi terapeuci, psychoterapeuci. No bo, tak jak już wspomniałem wcześniej, tutaj jest to sprawa duchowa, nie jakaś psychiczna. Więc to pogłębianie się w tym jej nieszczęściu trwało coraz dłużej. Oczywiście cały czas chodziła na tę jogę i cały czas to ją niszczyło. Była w niej jakaś wielka destrukcja. To, co ciekawe, to ci standardowi terapeuci bardzo często się z nią spotykali. Oczywiście te terapie były bardzo kosztowne. Kiedy zaczęła szukać tej pomocy w kościele i zaczęła korzystać z pomocy tych terapeutów, co prawda świeckich, ale jednak katolickich, którzy zaczęli powoli wprowadzać w jej życie Boga, to nagle zauważyła, że ta terapia przynosi owoce, że tutaj pomoc może przyjść ze strony Pana Boga, że ona musi po prostu się na nowo zbliżyć do Pana Boga, że widzi jakieś zmiany. No ale ilu jest takich ludzi, którzy spotka się z Panem Bogiem w tym problemie? A ilu jest takim, którzy już mają tak odcięte swoje życie duchowe od korzeni, że w ogóle nawet o tym nie pomyślą, ani nie chcą myśleć, żeby szukać pomocy u Pana Boga? I może to ktoś wyśmieje, może nie, ale ile jest tych rozwalonych małżeństw? I jak zawsze się z nimi spotykam i ktoś mówi, że mam taki problem, to ja pytam, czy jakieś formy tych dalekowschodnich praktyk były obecne w życiu twoim albo współmałżonka? Jeśli tak, to wiemy, gdzie się zaczynają problemy. Jaki duch wszedł w wasze życie? Na takim duchu nie da się zbudować nic dobrego. A ilu ludzi dzisiaj z tego korzysta? Jeszcze inny przykład. Dwóch młodych ludzi zaczęli wchodzić w okultyzm dalekowschodni, czyli jakieś magie, znaleźli sobie na ten temat jakieś filmy, jakieś materiały, zaczęli to praktykować. To jest najgorsza rzecz, jaką może człowiek sobie ściągnąć na siebie, jeżeli świadomie zabawia się w jakieś magie. W Słowie Bożym jest tyle fragmentów, które zakazują jakichkolwiek praktyk magicznych, że to wystarczy, żeby człowiek się z tego trzymał daleka i to do końca życia. Oni oczywiście Pisma Świętego nie znali, weszli w to, bardzo szybko zaczęły się jakieś dręczenia, jakieś opresje, jakieś zło, jak to się mówi, ściany zaczęły do nich gadać i tak dalej, nie tylko. Więc bardzo szybko trzeba było szukać pomocy, która oczywiście, tak jak powiedziałem, jest bardzo kosztowna, bardzo, bardzo długa. I jak powiedział jeden z rodziców tychże chłopaków, że zaczął się koszmar leczenia gorszego od samej choroby. No bo takie będzie leczenie, jeżeli jest pozbawione Pana Boga. Bo jak powiedziałem, i powtórzę to po raz kolejny, to nie są sprawy psychiczne, fizyczne, tylko duchowe, a na to może pomóc tylko Bóg i sakrament. I ostatni przykład, też młody człowiek w internecie znalazł jakieś instrukcje medytacji i w tej instrukcji było napisane, że ona się, cała ta medytacja, ta inicjacja ma się dokonać w jego domu, w mieszkaniu, w pokoju, w tym czasie nikogo nie może być, więc on wyczuł moment, kiedy rodzice wyjeżdżają na urlop. Nie było ich 2 tygodnie, no więc na te 2 tygodnie zasłonił wszystkie okna jakimiś materiałami, no bo tak było w tej instrukcji. Zaczął gdzieś przywoływać jakieś energie, ściągać na siebie jakieś duchy. I co, wrócili rodzice i mówią, no nie poznajemy naszego syna, jakby mu ktoś osobowość podmienił. No tak, no bo otworzył się na jakiegoś demona i on w nim był. Więc oczywiście zachowania tego chłopaka były całkowicie irracjonalne. No, zachowywał się, jak to mówimy, jak opętany. Więc bardzo szybko skończyło się w szpitalu psychiatrycznym, który oczywiście nie mógł mu pomóc. Potem znowu wrócił do domu, wiele się nie zmieniło, wygłuszyli go jakimiś tam lekami, preparatami, ale to przecież nie mogło w żaden sposób pomagać. Więc on sam zaczął wchodzić w jakąś marihuanę, narkotyki, by stłumić te swoje problemy, to cierpienie. Więc tak naprawdę pogłębiał ten swój problem. No, mógłbym tutaj jeszcze opowiadać bardzo długo, ale to wszystko mówię właśnie po to, żeby pokazać, jak łatwo jest wejść w takie problemy, ale jak trudno jest z nich wyjść. I że one naprawdę dzisiaj dotyczą wielu ludzi, dotyczą nawet dzieci, pośrednio albo czasem bezpośrednio, bo tam jakaś matka, ojciec idą do jakiegoś uzdrowiciela, pseudo i tak dalej, energię i różne dziwne rzeczy, a później problemy, bo nasze dziecko w nocy się budzi z wielkimi jakimiś krzykami, zawsze o tych samych godzinach, przypadek, nie wiemy, ale bardzo nas to niepokoi. Na pewno ten człowiek, który dba o relacje z Bogiem i pilnuje Jego przykazań, jest wolny od tego rodzaju problemów. Jasne, to nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, bo to jest pójście pod prąd. To nie jest pójście za tym, co jest modne. Więc bardzo dzisiaj trzeba pilnować tej relacji z Panem Bogiem. Co ja mam na myśli, mówiąc o relacji? Pilnować tej formy trwania przy Chrystusie, która daje nam odczuwać Jego miłość, bo my tak naprawdę tego szukamy. My szukamy miłości. Jak człowiek zaczyna mu się sypać życie, relacje z innymi ludźmi, no to gdzieś on też potrzebuje tej miłości i szuka jej później byle gdzie. Ale tylko Bóg może zapełnić nasze serce swoją miłością. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie tej relacji z Bogiem, to ani nie będziemy odczuwali miłości, ani nie będziemy odczuwali, że z miłości ktoś się nami opiekuje, że ktoś o nas dba. My wiemy, że właśnie to nam daje Bóg, Chrystus. No ale jeżeli tego nie ma, no to wtedy wszystkiego się boimy. Każdy człowiek jest dla nas zagrożeniem. Wtedy łatwo jesteśmy podatni na te wszystkiego rodzaju zabobony, tak? Nie przechodź pod sznurkiem, jak jesteś w ciąży, bo spotka cię nieszczęście, prawda? Tutaj jakieś czerwone niteczki, bo one chronią ciebie przed jakimś oczarowaniem, czy to, że ktoś rzuci na ciebie urok, czy jakieś amulety, talizmany, bo jeżeli tego nie będziesz miał, to sobie nie poradzisz w pracy czy gdziekolwiek indziej. Człowiek w to ucieka, jak poganie kiedyś w przeszłości, zamiast przyjąć w swoje życie Boga, który tak naprawdę ma łaskę, ma moc nas chronić. Trzeba być dzisiaj bardzo roztropnym. Tak jak powiedziałem, wiele rzeczy jest przedstawianych nam jako dobre. Na pewno się znajdą osoby, które będą potwierdzały, że im coś pomogło, jakieś leczenie, medytacje i tak dalej, ale potem niestety no nie pochwalą się tym, czym się chwalić przecież nie będą, że im się rozwaliło małżeństwo, rodzina czy jakieś inne są problemy. Więc tutaj wielkiej potrzeba nam roztropności. Trzeba zadawać sobie pytanie, dlaczego w to wszystko wchodzę, dlaczego się tym interesuję, dlaczego nie widzę, że to jest niebezpieczne. Tutaj potrzeba już, jak to mówię, formacji, konkretnej wiedzy, więc katechizm na pewno, Słowo Boże też. Ale też jest wiele różnych książek, które na ten temat się wypowiadają, w których te zagrożenia są opisane. Ja bardzo polecam taką książkę, to jest wywiad ze świętym Janem Pawłem II pod tytułem Przekroczyć próg nadziei. I tam papież wypowiada się o różnych dalekowschodnich, między innymi religiach. I on powiedział bardzo ważne zdanie, że tam, gdzie kończy się buddyzm, gdzie już nie ma nic do zaoferowania, tam właśnie zaczyna się chrześcijaństwo, tam zaczyna się katolicyzm. Tam jest ta pełnia, tam jest to wszystko. To było pogańskie, tam Boga nie znali. Tu jest ta pełnia. A więc mówi dalej święty Jan Paweł II, nie rezygnuj z tego, gdzie masz już pełnię. Nie wracaj do tego, co kiedyś było, do tych ciemności, w których ludziach trwali, tych namiastek jakiegoś życia duchowego, które przecież były tak bardzo niebezpieczne. Nie wracaj do tego. Dbaj o tą formację, żebyś wiedział, co jest dobre, co jest złe. I oczywiście też korzystaj z tego, co ciebie zabezpiecza, co buduje tą twoją relację, a więc stałość, wytrwałość w życiu sakramentalnym, regularna spowiedź święta, dobrze przeprowadzona i przygotowana, msza święta. Ta niedziela to jest minimum, uwierzcie, ale to musi to być. Potem oczywiście prywatna modlitwa, Słowo Boże, różaniec święty, cześć i nabożeństwo do Matki Bożej. To jest niesamowita ochrona. Jeżeli w tym jesteśmy, trwamy, naprawdę nie mamy się czego bać, bo po to nam została dana Matka Boża. No i też adoracja Najświętszego Sakramentu. Pamiętam przykład pewnej osoby, też kobiety, która mówiła, że była właśnie w takich różnych swoich problemach uwikłana, oczywiście częściowo tych dalekowschodnich. I to, co ją uzdrowiło, pomogło wrócić na te nowe tory relacji z Bogiem, to była adoracja Najświętszego Sakramentu. Mówi, że kiedyś to ja sobie nie mogłam z niczym poradzić. Chodziłam od terapeuty do terapeuty. Ona mówiła, że zostawiła u nich tyle pieniędzy, że stać ją byłoby naprawdę na bardzo dobry samochód. Tyle pieniędzy zostawiło terapeutów i nic jej nie pomogli. Ona mówi, odkąd chodzę na adorację regularnie, kilka razy w tygodniu, to widzę zmiany w moim życiu. Ja naprawdę niczego nie potrzebuję. Wyciszyłam się. Mam w sercu pokój, mam miłość, mam cierpliwość. Mam o wiele lepsze relacje z bliskimi, także z innymi ludźmi. Tak właśnie przemienia nasze życie Pan Bóg. To jest ten cud, który możemy doświadczyć, który za darmo, który możemy mieć na wyciągnięcie ręki wszędzie tam, gdzie jest Kościół i gdzie jest obecny kapłan, gdzie są sprawowane sakramenty. Nie rezygnujmy z tego i nie uciekajmy w to, co niebezpieczne, bo jak powiedziałem, łatwo w to wejść, bardzo trudno z tego wyjść. I trwajmy blisko Pana Jezusa, bardzo wymagając od siebie, bo jak jest też napisane w Słowie Bożym, diabeł nie śpi. On jest jak lew ryczący. Tylko czeka, kiedy zaatakować. I zaatakuje właśnie wtedy, kiedy będziesz najmniej czujny. Prośmy Pana Jezusa o tą ochronę, zabezpieczenie i mądrość, abyśmy budowali naszą wiarę, życie duchowe tylko i wyłącznie na tym fundamencie Jezusa Chrystusa. Amen.